I zanim zaczniemy kolejną lekcję, to była prośba od braci i sióstr, którą wyraził brat. Trzeba omówić jeszcze raz. Czekajcie, ja tylko tutaj ogarnę temat. Jest Kuba i Martyna, dobrze. Słuchajcie, bo Gliwice się wczoraj odezwały, konkretnie Kuba, i prosił, żeby jeszcze raz wrócić do końcówki ostatniej lekcji. O, sama Martyna, Kuba jeszcze w delegacji, także odsłucha, dobrze. Chodzi o to, że trzeba jeszcze wrócić do końcówki poprzedniej lekcji, żeby wyjaśnić, co to znaczy stali się doskonali, żeby precyzyjnie to wyjaśnić. I teraz jest pytanie, czy Martynka, czy byś chciała coś powiedzieć, czy w ogóle ktoś z was chciałby zabrać głos, czy ja mam po prostu wyjaśnić i to będzie wystarczające?
To ja się odezwę tylko ze swojej strony. Generalnie chcieliśmy po prostu jeszcze raz te dwa ostatnie wersety i właśnie tą doskonałość do jeszcze raz jakby tłumaczyć, bo było dla nas to szybko, a ten wniosek był taki dosyć nowy, może mi się wydaje, że nowy, i chcielibyśmy to dobrze zrozumieć, bo, no bo po prostu rozmawialiśmy i tak nie do końca chyba to rozumiemy.
Okej. To ja jeszcze raz spróbuję to wyjaśnić, a jeżeli dalej będzie coś niejasne, Martynka, to powiesz, dobrze?
Tak, oczywiście, to ja tutaj za siebie, bo jeszcze wiem, że Agatka też prosiła właśnie o wyjaśnienie, także, no, ale jesteśmy jakby w osobnych miejscach, także najpierw się odezwie też.
Dobrze, okej. W takim razie mamy 11 rozdział. I tu jest końcówka, że ci wszyscy otrzymawszy świadectwo przez wiarę nie dostąpili obietnicy, przeto, że Bóg o nas coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonali. Czyli ten tekst i cały rozdział mówi o tym, że osoby opisane w tym rozdziale otrzymały chlubne świadectwo przez wiarę, czyli dlatego, że wytrwały w wierze do końca. Inne fragmenty Pisma Świętego i tu mówią również, że zostały usprawiedliwione z wiary. Są wśród nich w większości osoby, które mówimy, że nie żyją, czyli odeszły z tego świata w ciele, tak? Zostali pogrzebani, tak, a ich dusze są, oczekują na zmartwychwstanie. A wspomniany Henoch został zabrany. Nie czytamy, żeby umarł, ale on jest w tym samym gronie ludzi, którzy zostali usprawiedliwieni z wiary, którzy otrzymali chlubne świadectwo dzięki wierze i oczekują, tak, za życia tutaj nie doczekali spełnienia obietnicy, czyli czego? No tego, co głosiło słowo, tak, spełnienia tej obietnicy, bo te wszystkie obietnice, które Bóg obiecywał tam, one się wypełniły w Mesjaszu. Wypełniły się w tym sensie, że stały się dokonane. To znaczy tak, zmartwychwstanie jeszcze się dla nas nie dokonało, ale Chrystus już zmartwychwstał. On jeszcze nie objął królowania, jak mówili z do Hebrajczyków, jeszcze tego nie widzimy, ale już jest królem. Czyli generalnie wypełnienie wszystkich obietnic jest w Chrystusie. Tak jak czytamy list do Efezjan, że w Nim jest wszystko, tak? W Filipie, Kolosan. Ale też w Efezjan czytamy, że mamy dział w Królu, że to przez nie... Pierwszy rozdział listu do Efezjan, żebym nie był gołosłowny. W Nim jesteście zapieczętowani. W Nim mamy wszystko. W Nim zgromadził wszystko. Czyli mamy, że w Chrystusie wszystko jest. I teraz ci bohaterowie wiary nie doczekali żywi spełnienia tej obietnicy. Ale co? Czytamy, że widzieli to, z daleka oglądali te rzeczy, które się wypełnią właśnie w tym Mesjaszu. I oni oczekiwali spełnienia obietnicy, która przewijała się przez całą Biblię, począwszy od tego, co Bóg powiedział Ewie, potem co powiedział Noemu, co powiedział Abrahamowi, co powiedział Izaakowi, Jakubowi i tak dalej. Prorokom, tak? Że przyjdzie moment, w którym pojawi się ten, w którym wszystko się wypełni. To nawet się nadaje na oddzielne studium. I teraz oni tego momentu nie doczekali, ale w Chrystusie stała się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Chrystus złożył ofiarę. Ofiarę, która czyni doskonałym, czyli gładzi grzech. Ponieważ ofiary ze zwierząt nie mogły gładzić grzechu. One przywracały cielesną czystość. One pozwalały dotrwać do wierze w posłuszeństwie do śmierci, tak? Zachować wiarę, ale też być posłusznym Bogu. Widzimy, że te ofiary generalnie zaczęły się od przymierza zawartego na Synaju. Ale wcześniej też były pewne wyznaczniki, które mówiły, jak mają dane osoby żyć. Na przykład do Abrahama zostało powiedziane: trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Więc on też miał powiedziane, co ma czynić. My wszystkiego w Biblii nie znajdziemy. Nie znajdziemy również, co Bóg powiedział, jak ma Henoch żyć. Nie znajdziemy tego dokładnie, jak ma Noe żyć, tak? Pewnych rzeczy my nie znajdujemy w Biblii. Nie zmienia to jednak faktu, że ci ludzie byli posłuszni Bogu, że trwali w wierze. To, co im Bóg obiecał. Więc to, na co oni czekali, to czekali na tą doskonałość, czyli na to, co się stanie w Chrystusie. Oni zachowali wiarę, wszystko już mają, ale nie doczekali tego momentu, w którym Chrystus umarł za grzechy i zgładził grzech. Oni umarli wcześniej. Więc oni czekają na ten moment, tak? Na ten moment, żeby ta ich wiara, to wszystko, co się stało, żeby wypełniło się w tym, że zostały zgładzone ich grzechy. Bo ich grzechy nie były wcześniej zgładzone. Tak? Tylko ta ofiara te grzechy gładzi. Co nie zmienia faktu, że oni zachowali wiarę i czekali, jak Biblia mówi, nie osiągnęli doskonałości bez nas. Czyli wszyscy razem. Tak? Czyli nie jest tak, że oni umarli potępieni i dopiero Chrystus wyrwał ich z potępienia, tak? Bo czytamy historię z bogaczem i Łazarzem i widzimy, że Abraham przebywa tam, gdzie przebywa, a Łazarz jest na łonie Abrahama. On nie przebywa w miejscu męki, więc to też pokazuje, że ci ludzie, kiedy umarli, nie byli potępieni. Oni byli usprawiedliwieni, ale czekali na ten moment, w którym dokona się dosłownie, nie w przenośni, dosłownie ofiara Jezusa Chrystusa. I w tym momencie wszystkie grzechy są gładzone. I dlatego to jest ten moment, w którym jest osiągnięcie doskonałości. Rozumiecie? To nie jest tak, że oni nie byli wcześniej usprawiedliwieni, zbawieni, nie byli sprawiedliwi, tak? I w tym momencie dopiero to się stało. Nie. Oni mają teraz doskonałość, ta, która jest w ofierze Jezusa Chrystusa. Czyli oni czekali na ten czas po to, żeby bez nas nie osiągnęli tej doskonałości, tak? Z nami razem. Dlatego, że Chrystus umarł raz. W innym miejscu w Hebrajczykach czytamy, że gdyby on musiał tak jak, żeby jego ofiara nie była jedna, to on by musiał od początku świata umierać. Ale on nie musiał umierać od początku świata, bo jedna ofiara załatwia wszystko. Ona przywraca, daje doskonałość. Więc oni oczekiwali na ten moment i w tym momencie zostaje im, otrzymują doskonałość. I teraz jak będziemy czytać rozdział 12, to też będziemy mieli taki zwrot, że zbliżyliśmy się, podeszliśmy do góry Syjon, do miasta Boga żywego i tam do ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. I to będzie nawiązanie właśnie do 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. Do pierworodnych, ale również do ludzi, którzy osiągnęli doskonałość. Do ludzi sprawiedliwych. Okej, już sekundeczkę tutaj, bo muszę Kasię zapomniałem dołączyć do studium. Przepraszam, bo o własnej żonie zapomniałem. Dziękuję za przypomnienie. Jeszcze momencik, będę kontynuował za chwilkę. Już jest ok. Już jest ok, dobrze. Możemy iść dalej. I to jest ten moment, w którym oni osiągnęli doskonałość. I tak ten fragment rozumiem.
Czyli osiągnęli doskonałość, czyli w momencie śmierci i zmartwychwstania Jezusa ich grzechy zostały zgładzone.
Zgładzone.
Tak? Wcześniej byli usprawiedliwieni z wiary.
Tak, byli usprawiedliwieni z wiary, mieli tą cielesną czystość cały czas, utrzymywali, ale grzechy zgładzone są przez ofiarę Jezusa.
Okej, to jest dla mnie taka rzecz nowa. Ja nie wiem, czy ja wcześniej tego zupełnie nie rozumiałam w takim razie, czy, bo, no, czy w ogóle tego nie widziałam, czy w ogóle ten temat tak omawialiśmy w ten sposób.
Wcześniej nie omawialiśmy tego tematu w ogóle.
No właśnie, ja zawsze może źle rozumowałam w takim razie, że jakby ci, którzy żyli jeszcze pod Starym Przymierzem, czy nawet wcześniej, to żyli zgodnie z na przykład z prawem mojżeszowym, tak? Kochali i z całego serca wypełniali, a na końcu Bóg im to poczytywał za sprawiedliwość.
Dokładnie.
I tak umierali było. I czekają na zmartwychwstanie. Tak? Jakby w ogóle nie widziałam tego, że w momencie śmierci i zmartwychwstania Jezusa dla nich też się coś stało. No. Ja myślałam, że jakby ofiara Jezusa to jakby początkuje nowe przymierze, które jakby zaczyna funkcjonować dla osób, które są później.
Ależ. Mów.
Czy to jeszcze gdzieś możemy na przykład mógłbyś mi jeszcze to gdzieś pokazać, jak to, bo ja tego na razie jeszcze tak, znaczy no rozumiem, o co ci chodzi, ale nie wiem, czy to widzę po prostu w tym fragmencie, tak, w ten sposób.
Martynka, to wszystko prawda, co ty mówisz. To, co ty teraz powiedziałaś, nie kłóci się z tym, co ja w tej chwili mówię. To jest właśnie to, że oni wypełniali prawo, tym, że wypełniali prawo, pokazywali, że trwają w wierze, bo oczekiwali na Mesjasza, ale go nie doczekali. Ale umarli w wierze. Dlaczego? Bo trwali w wierze i pokazywali to przez swoje życie. I właśnie o nich czytamy w 11 rozdziale, bo Paweł mówi, że nie starczyłoby mi tutaj wymieniać ich wszystkich. Ich było bardzo, bardzo wielu. I oni umarli w wierze. Ale nie dostąpili tego, co głosiły obietnice. Nie doczekali ich. Widzieli je z dala, jak mówi Słowo Boże. Tak? I są usprawiedliwieni z wiary. Są usprawiedliwieni z wiary. Ale oni nie byli w Nowym Przymierzu, bo wtedy jeszcze Nowego Przymierza nie było. Natomiast Chrystus parafuje Nowe Przymierze, tak? Jest składa ofiarę, ale teraz tak, mówiliśmy, że ofiara Jezusa Chrystusa z jednej strony jest ofiarą za grzech, W drugim miejscu jest ofiarą, która parafuje nowe przymierze. Więc jego ofiara ma kilka aspektów. Rozumiesz? I teraz ci wszyscy ludzie, którzy umarli wcześniej, oni umarli w wierze, nie doczekawszy tego, co głosiło obietnice. I nie osiągnąwszy doskonałości. No bo z kontekstu listu do Hebrajczyków doskonałość jest wynikową ofiary Jezusa Chrystusa, która gładzi grzech. To jest ta doskonałość z listu do Hebrajczyków. I ona się tutaj pojawia. Ona nie kwestionuje usprawiedliwienia z wiary. Natomiast chodzi o to, że technicznie nie można było wcześniej dokonać zgładzenia grzechów, póki ofiara się nie dokonała. Więc ci ludzie umarli w wierze, mają swoje miejsce już w wieczności, ale żeby mogli tam być, musi się dokonać ofiara Jezusa Chrystusa, która gładzi grzechy, bo tylko wtedy można z tych wszystkich przywilejów, które są później, które są wynikową nowego już przymierza, skorzystać. Więc moim zdaniem to się nie kłóci z tym, że zostali usprawiedliwieni z wiary, bo to mówi również list do Hebrajczyków. Natomiast usprawiedliwienie z wiary, a doskonałość wynikająca z ofiary Jezusa Chrystusa, która gładzi grzech, no to jest troszeczkę co innego. I teraz, no bo...
To trzeba było całe studium.
Bo teraz czytamy w liście do Hebrajczyków, że on gładzi grzech, oczyszcza sumienia nasze z martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Ale to mówi o żywych. Natomiast wyraźnie mówi, że oni nie osiągnęli doskonałości bez nas, czyli dla nich nie potrzeba już służyć Bogu żywemu. Oni już wszystko zrobili w swoim życiu. Oni tylko nie doczekali momentu, kiedy ofiara Jezusa Chrystusa została złożona. Ona, bo no ja już wspominałem, że są różne nauczania na temat działania ofiary Jezusa Chrystusa. Że ona jak gdyby usprawiedliwia niesprawiedliwych z wcześniej, tak, grzeszników. Że działa również do przodu, jak gdyby działa w obie strony, wstecz i do przodu. Natomiast z listu... Dobrze, kontynuujemy dalej. Więc oni już nie muszą nic takiego robić, bo oni już wszystko zrobili w swoim życiu. Natomiast jedyne, co jest potrzebne, to ten fakt gładzenia grzechu. I to jest sprawiedliwość Boża. Tak rozumiem ten fragment. Bo wiesz co, Martynka, problem polega na tym, że tego nigdzie więcej w Biblii nie ma plus listu do Hebrajczyków. To jest jedyne miejsce, które o tym mówi. I wszyscy, którzy mówią o tych kwestiach, powołują się na ten fragment. Ja więcej fragmentów nie znam, które by tak dokładnie o tym mówiły. Tylko tu. Więc nie mam możliwości, żeby ci to pokazać jeszcze w innych miejscach. Prócz tego, co jest napisane, że zachowali wiarę. Jak studiowaliśmy list do Rzymian, to też o tym mówiliśmy, że oni zostali usprawiedliwieni z wiary. Abraham został usprawiedliwiony z wiary. On nie potrzebuje być usprawiedliwiony z wiary przez ofiarę Jezusa Chrystusa, bo on już został usprawiedliwiony z wiary. On teraz już nie musi wiary pokazywać, on już ją pokazał. On już uwierzył Bogu.
Tak, ja to rozumiem, że on został usprawiedliwiony.
Halo? Halo, halo? Coś przerwało?
Aha, wyłączyłam.
No.
Ja rozumiem, że oni zostali usprawiedliwieni z wiary, natomiast właśnie nowe było dla mnie to, że w momencie śmierci Jezusa ich grzechy też zostały zgładzone. Ja myślałam, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa to jakby umożliwiła no, spełnienie obietnic, czyli to, że oni na przykład zmartwychwstaną. No bo gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, no to żadne z nas by, prawda? I z wcześniejszą tak. Nie mógł. Natomiast jakby to, że ta ofiara Jezusa zadziałała właśnie też na zgładzenie ich grzechów. Tego wcześniej nie widziałam. No i to jakby było dla mnie...
No tak, tylko że... Zobaczmy tutaj kilka tych fragmentów, wiesz, jeszcze. Może jeszcze raz wróćmy do Hebrajczyków 7:11, bo ja tutaj mówiłem, ale chciałbym, żeby to jeszcze przeczytać. 7:11. I mamy tak. Niech ktoś przeczyta z współcześnionej, bo ja mam starą gdańską i będzie wam trudno tekst śledzić.
Gdyby więc doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, gdyż lud otrzymał prawo oparte na nim, to jaka byłaby jeszcze potrzeba, by pojawił się inny kapłan według porządku Melchizedeka, a nie był mianowany według porządku Arona?
Czyli doskonałość nie była wcześniej osiągalna. Dopiero kapłan Melchizedek, według porządku Melchizedeka, w nim jest możliwość osiągnięcia doskonałości. I znowu mamy tą doskonałość, tak? I mamy kolejny fragment, 10:4, nie, 9:15 jeszcze. 9:15.
I dlatego jest pośrednikiem nowego przymierza, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków popełnione za pierwszego przymierza, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa.
Obietnicę wiecznego dziedzictwa, bo wieczne dziedzictwo jest w kim?
Jezusie
w Jezusie Chrystusie. W nim jest wieczne dziedzictwo, w tym kapłanie, a oni go nie doczekali. I teraz trzeci fragment. Poczekaj.
Jeżeli mogę tylko tak? do tego wersetu. Mhm. Tutaj ten werset mówi, tak? O odkupieniu występków popełnionych za pierwszego testamentu, czyli odkupieniu właśnie, zgładzeniu grzechów osób, które żyły, tak? Za pierwszego przymierza, tak?
Tak, ale Abraham na przykład nie żył za pierwszego przymierza. Tak. Prawda? Więc mamy tu troszeczkę szerszy aspekt tej sprawy. Ale zobaczmy jeszcze 10:14.
Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni.
Jedną ofiarą uczynił doskonałymi na wieki tych, którzy bywają uświęceni. A kto jest uświęcony? Zarówno ci, którzy uwierzą w Jezusa, jak i ci, którzy uwierzyli, ale go nie doczekali. Tak przynajmniej rozumiem kontekst potem jeszcze 11 rozdziału. Bo tu nie chodzi o kwestię usprawiedliwienia z wiary. Tu chodzi o kwestię, że z Bogiem może przybywać ten, którego grzechy zostały zgładzone. I oni musieli czekać na ten moment. Oni mieli to zagwarantowane, tylko że technicznie to musiało się dokonać w pewnym momencie. Oni nie musieli się zastanawiać, będziemy, nie będziemy, udało się, nie udało się. Bóg wydał świadectwo. Otrzymali chlubne świadectwo. Oni nie musieli czekać na zbawienie. Oni musieli czekać na moment, kiedy się dokona ofiara, która gładzi grzech. I jeszcze ten ostatni fragment tutaj taki, który jest 10:14, to nie wiem, czy czytaliśmy. Tak, i jeszcze 9:26 jest fragment, który zaznaczyłem. 9:26. A niżby często 25, 26.
I nie po to, żeby często ofiarować samego siebie, jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do miejsca najświętszego z cudzą krwią, bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz na końcu wieku pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.
I teraz moim zdaniem, bo my już przestudiowaliśmy ten cały fragment, moim zdaniem te fragmenty pokazują, że oni nie doczekali tego momentu, natomiast to nie przeszkadzało, żeby oni nie doczekali, otrzymali chlubne świadectwo, że ten moment nastąpił później. Dlatego, że oni, ciała ich zostały złożone w grobie, ale dusze oczekują na zmartwychwstanie. I w momencie, kiedy Chrystus zmartwychwstał, też no wprost tego w Biblii nie znajdziemy, ale tak nauczam, też nie ja jeden, że ci, którzy byli w krainie umarłych, w tym miejscu dla zbawionych, oni są z Chrystusem już. I dlatego Pan Jezus nawet wcześniej mówił, Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg jest Bogiem żywy. Przecież On to mówił przed swoją śmiercią. Natomiast czym innym jest usprawiedliwienie z wiary, a czym innym jest ten akt zgładzenia grzechu. To jest moment, w którym dokonuje się ofiara Jezusa Chrystusa. I tak się Bogu podobało, żeby to była jedna. Natomiast w żaden sposób nie należy tego rozumieć, że ci, którzy umarli w wierze, Oni potrzebowali jeszcze czegoś. Oni już wszystko mieli. Dla nich tylko potrzeba było tego, tej pieczęci, tego, tej złożenia tej ofiary, która gładzi grzech. Żeby mieć udział w tym, w czym mają udział wszyscy, którzy są doskonali. Więc oni mają dział w Nowym Jeruzalem, dział w wieczności z Bogiem, właśnie przez to, że no, dokonała się ofiara Jezusa Chrystusa, że ich grzechy zostały zgładzone. Oni czekali na ten moment. Ciężko mi znaleźć jakiś przykład taki z życia, bo takie kulawe trochę są te przykłady, ale no... Jakoś nie wiem, nie mogę znaleźć słów, żeby to bardziej precyzyjnie wytłumaczyć.
Ja już rozumiem, o co chodzi. No tak, otworzyłeś mi oczy. Ja po prostu wcześniej tego w ogóle nie... No, inaczej to pojmowałam po prostu, ale teraz jakby te wszystkie puzzle się poskładały, nie? Przynajmniej. Także no, cieszę się, że...
Bo nie...
Myślę, że widzę. No,
wiesz co, bo ja nie potrafię danym inaczej wytłumaczyć tej doskonałości. Ja już się nad tym zastanawiałem od dłuższego czasu. Ponieważ ja nie mogę przyjąć takiego nauczania, że ofiara Jezusa Chrystusa działa wstecz. Że jak gdyby dzięki ofierze Jezusa Chrystusa ludzie, którzy umarli wcześniej, którzy otrzymali chlubne światło, to oni jakiegoś zbawienia potrzebują, bo są potępieni. Tak? Że to w sumie wszystko nic im nie dało, że oni muszą uwierzyć w Pana Jezusa. Ale jak oni mają uwierzyć w Pana Jezusa, jak Pan Jezus jeszcze go nie było? Ale oni nie musieli uwierzyć stricte w Jezusa. Wystarczy, że oni wierzyli w obietnicę. Oni wierzyli, że taki ktoś przyjdzie. Oni wierzyli w to wszystko. Oni widzieli to wszystko oczami wiary. I wtedy nie ma takiego problemu, że oni musieli w Pana Jezusa uwierzyć. Nie ma też problemu z tym, że wydał Bóg chlubne świadectwo. No bo co? Oni są potępieni, to co? Jak Bóg wydał chlubne świadectwo? No jak to się nie dodaje. Więc mi się wydaje, że tu chodzi o taką bardzo precyzyjne doprecyzowanie tych pojęć. Ja lepiej nie potrafię wytłumaczyć, co to znaczy osiągnęli doskonałość, bo kontekst listu mówi o doskonałości w kontekście gładzenia grzechu przez krew Jezusa. I oni tego momentu nie doczekali. Ale umarli w wierze, otrzymali chlubne świadectwo, Abraham jest nazwany przyjacielem Boga. Ale chodzi o ten techniczny aspekt. Bóg przewidział pewien punkt w historii świata, w którym przyjdzie pomazaniec i dokona ofiary, tak, która dopełni tego, czego oni sami nie mogli dopełnić, tak? I dopełni tym, którzy później uwierzą. Bo pamiętajmy, że nowe przymierze nie jest tylko dla Kościoła. Kościół to jest pewien wyrywek historii świata. My jesteśmy w tym czasie, tak, kiedy Kościół uzupełnia się, jak Paweł mówi. Wszyscy muszą wejść z pogan, tak? Ale to nie znaczy, że nowym przymierze nie będą korzystać z przywilejów nowego przymierza ci, którzy uwierzą, kiedy już Kościoła tu nie będzie. A ten list pokazuje, że również z przywilejów nowego przymierza będą korzystać ci, którzy umarli zanim ono zostało parafowane. Dlaczego? Bo oni wchodzą w nie, bo oni zachowali wiarę. Oni w nie wejdą. Oni zmartwychwstaną. Ale dlaczego zmartwychwstaną? No bo pierwociną jest Chrystus. To jest właśnie problem, że często jest tak, że się do jednego worka wrzuca nowe przymierze, Kościół, innych ludzi się z tego wyrzuca. Moim zdaniem to jest zbyt pochopne twierdzenie. Uważam, że jednak tak nie jest. Że nowe przymierze to jest troszeczkę szersze i ono już jest doskonałe. W nim jest wszystko. Nie potrzeba już kolejnych przymierzy. Ale wszyscy będą mogli z niego skorzystać. Z tych przywilejów. Bo nowe przymierze to nie tylko tysiącletnie królestwo, ale również wieczność z Bogiem. Tam wszyscy, którzy są w nowym przymierzu, będą. Bo w tysiącletnim królestwie nie wszyscy. Będą tacy, którzy będą musieli przystąpić do nowego przymierza. Jak też to tłumaczyłem. Tak to rozumiem, no taką mam, tak nauczam, tak sam to rozumiem. Chyba, że jest jakieś inne wytłumaczenie tej doskonałości, to ja posłucham i no, zastanowię się, czy to, co mówię, jest właściwe. Na tą chwilę to mi się no, najbardziej takie spójne wydaje, bo ja wcześniej w ogóle tego tematu nie poruszałem. Ale już sam fakt, Martynka, bo wspomniałaś, że oni by nie zmartwychwstali. No właśnie, zmartwychwstać można tylko wtedy, kiedy ma się zgładzone grzechy. Bo sprawiedliwi zmartwychwstają.
A nie wszyscy?
Tak. Proszę bardzo, pytanie.
Zależy do czego.
Słychać mnie?
Tak, słychać.
Ja mam pytanie, ponieważ jeżeli chodzi o Hebrajczyków, to ja przystępowałem, mając tyle głowy wnioski z przymierzy, jak studiowaliśmy.
Tak.
Jak wyglądało usprawiedliwienie w Starym i w Nowym Przymierzu.
Tak.
I teraz podczas tej ostatniej lekcji powiedzieliśmy, że bohaterowie wiary uwierzyli w potomka, który przyjdzie. I na tej podstawie zostali usprawiedliwieni. Tak. Dobrze rozumiem?
Tak. Usprawiedliwieni z wiary.
Usprawiedliwieni z wiary. Ponieważ uwierzyli w potomka... Czyli
uwierzyli w obietnice Boże. Abraham uwierzył w obietnice Boże. Wszyscy uwierzyli w to, co mówił Bóg. Uwierzyli Bogu. I dlatego zostali usprawiedliwieni z wiary. I to już od Abla.
Ale właśnie chciałem doprecyzować, czy Abraham uwierzył Bogu, ponieważ uwierzył w jakieś konkretne rzeczy, które mu powiedział Bóg?
No.
Tak samo jak każda inna postać? Czy Abraham uwierzył konkretnie po prostu w Mesjasza i to się liczy?
Nie, no co Bóg powiedział do Abrahama? Czytaliśmy tydzień temu.
Bo moje pytanie zmierza do tego, że zastanawiam się, jak to rozciągnąć na wszystkich ludzi. To znaczy, jeżeli mieliśmy pogan, którzy byli posłuszni Bogu, próbowali, starali się Bogu podobać.
Kiedy ci poganie byli posłuszni Bogu? O jakim czasie w historii świata mówisz?
Na przykład, no nie wiem, przykład Hioba, który na przykład składał ofiary Bogu, mimo że nie był pod Starym Przymierzem, nie był Izraelitą, wydaje się. A jakby no, wydaje się, że był sprawiedliwy i że Bóg go usprawiedliwił. Jakby mogły być osoby, które jakby nie wiedziały o Mesjaszu. Pytanie jest, czy konieczne było to, żeby oni usłyszeli.
A dlaczego uważasz, że Hiob nie wiedział o Mesjaszu?
To znaczy, ja tego nie wiem.
No jego, jak gdyby przypomina mi się fragment, w którym on prorokuje o Mesjaszu, że Pan nad grobem moim stanie, mówi o zmartwychwstaniu, więc my nie wiemy, co on wiedział, a czego nie wiedział. Nie możemy zakładać, że on nic nie wiedział o Mesjaszu i nie wiedział nic o obietnicach Bożych.
W tym kontekście, jeżeli mówimy o poganach,
bo,
na przykład.
A możesz jeszcze jakiś przykład podać jakiejś osoby, bo poganie to jest pojęcie względne, wiesz, dlatego, że musimy sobie doprecyzować, kto to jest poganin przed Chrystusem, kto to był poganin. Musimy sobie zdefiniować to pojęcie bardzo dokładnie.
No, przykładów nie ma aż tak wiele na podanej Biblii. Był Melchizedek, czym on był kapłanem Boga.
No, ale był, nie wiem, potomkiem Abrahama? Nie.
Tak.
Czy Noe był potomkiem Abrahama?
Nie.
Abel, Henoch, to są poganie czy Żydzi? Musimy sprecyzować pojęcie, co to znaczy poganin.
To znaczy, bo, ale
no.
Abel gdzieś tam był w linii, podejrzewam.
No okej, okay, ale to nie, no dobrze, ale to nie był potomek Abrahama, tylko jego przodek. Więc jak gdyby musimy zdefiniować, od kiedy się zaczynają Żydzi i jest wtedy podział na Żydów i nie Żydów, a co było wcześniej. Więc jak gdyby musimy w tym momencie, kiedy tworzysz to pytanie, doprecyzować najpierw, kto to są poganie. Ponieważ otwarta droga dla pogan została dopiero po tym, po śmierci Chrystusa i zmartwychwstaniu, jak nowe przymierze weszło w życie. Wcześniej to byli wybrani ludzie, nie było mas nawróconych. Bóg wybrał Izraela spośród wszystkich narodów i on był tym narodem wybranym. Wcześniej to były jednostki, to były rodziny, ale nie było tak, że ludzie się nawracali do Boga, znali obietnice Boże tak, jak dzisiaj mogą ludzie znać. To jest różnica kiedyś, a dzisiaj. Więc jeżeli były pojedyncze osoby, bo to my nie o wszystkich wiemy, wiemy o kilku dosłownie osobach, które nie były w prostej linii od Abrahama, i te osoby widać, że wierzyły Bogu, natomiast nie możemy stwierdzić, jeżeli w Biblii nie jest napisane pewne rzeczy, to nie możemy powiedzieć, że oni nic nie wiedzieli o Mesjaszu. Tutaj Ewa podała Hioba 19:25. Czy to jest ten fragment, o którym mówię?
Tak. Wiem bowiem, że mój Odkupiciel żyje i że w ostateczny dzień stanie na ziemi.
No to co, wiedział? Mówi słowo Odkupiciel i mówi o Bogu. To wiedział coś, prawda? Tyle, ile Bóg mu pokazał, jeżeli coś takiego mówi, to wydaje mi się, że tyle, co trzeba, to wiedział.
Czyli jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli mówimy o osobach, które zostały usprawiedliwione przed Chrystusem,
tak,
to te osoby wiedziały o Mesjaszu. W jakiś sposób Bóg im to pokazał i oni mieli tą wiedzę, że będzie Mesjasz i że oni w to uwierzyli i jakby na tej podstawie też zostali usprawiedliwieni.
Tak, wierzyli w obietnicę Boga. Nie wiem, czy precyzyjnie Bóg powiedział, Mesjasz przyjdzie i będzie to Jezus, bo tego nie znajdziemy, ale też znajdziemy to, co na przykład Bóg mówi do Abrahama, że w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. To, co mówi Bóg do Ewy, że nasienie niewiasty potrze głowę węża, tak? To są słowa zagadkowe, ale to są słowa Boga. I teraz można w nie wierzyć, bądź nie. Ale też 11 rozdział listu do Hebrajczyków pokazuje, opisuje, że oni widzieli z dala, nowe miasto nawet widzieli, tego nie znajdziemy wcześniej. Ale ten fragment pokazuje, że Bóg tym, którzy trwali w wierze, trwali w posłuszeństwie Bogu, przynajmniej wybranym, pokazywał to, co miało być w przyszłości. W taki czy inny sposób. Więc oni wiedzieli, czego oczekują. Bóg się zatroszczył o każdego, który do momentu, kiedy nie przyszedł Mesjasz, Bóg troszczył się o każdego, kto trwał w wierze. Również o resztkę z Izraela. Również o tych, którzy byli w niewoli w Babilonie, kiedy świątynia była zburzona i kiedy nie można było nawet ofiar składać. Daniel nie był w stanie nic zrobić. Ale czy się podobał Bogu? Podobał się Bogu. Trwał w wierze? Trwał w wierze.
Robił wszystko, co możliwe.
Dlatego tak to rozumiem, no. Te uzyskanie doskonałości nie kłóci się z wcześniejszym usprawiedliwieniem z wiary, bo usprawiedliwienie z wiary było na podstawie tego, jak oni żyli. Czy uwierzyli Bogu i czy pokazali to potem życiem. Czyli ich życie, na koniec ich życia Bóg usprawiedliwiał ich z wiary. Dokonali życia, tak? Zachowali wiarę, tak?
Tak samo
poganie. Wierzyli w obietnicę, tak? Natomiast my mamy trochę odwrotną sytuację, dlatego że my jesteśmy już po. My nie musimy teraz czekać na spełnienie obietnicy. Ona już się spełniła. Chrystus umarł, zmartwychwstał i my mamy uwierzyć, że jego krew gładzi grzech. My jesteśmy z drugiej strony, słuchajcie, więc oni byli w trudniejszej sytuacji. Ale wytrwali w wierze. Tak? Słucham cię.
Chciałbym jeszcze jedną rzecz doprecyzować, bo przed chwilą powiedziałeś, że ci ludzie pod koniec życia Bóg ich usprawiedliwiał na podstawie tego, jak żyli też. Czyli jakby w życiu, czy byli posłuszni Bogu i czy wierzyli w Boże słowa. Pod koniec życia. I jakby zastanawialiśmy się nad tym, ponieważ był tam, jest fragment napisany o Abrahamie, że w momencie, kiedy Abraham uwierzył Bogu, zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. I czy ten fragment należy rozumieć, że on został usprawiedliwiony już w momencie, kiedy uwierzył, czy został usprawiedliwiony dopiero pod koniec życia?
To studiowaliśmy przy liście do Rzymian. Abraham został usprawiedliwiony z wiary. Natomiast w momencie, kiedy został usprawiedliwiony z wiary, mija potem... mija potem 20 lat? Jak ma 99 lat, to Bóg spotyka się z nim znowu i powtarza mu to, co powiedział wcześniej, mówiąc jednocześnie: trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Więc Mojżesz został usprawiedliwiony z wiary, Abraham został usprawiedliwiony z wiary w to, co powiedział Bóg, natomiast jego życie pokazuje, że zachował wiarę do końca. Natomiast Bóg dał mu świadectwo na koniec jego życia. Oni otrzymali wszyscy chlubne świadectwo na koniec życia, tak mówili do Hebrajczyków. Więc moim zdaniem to się nie kłóci, że Bóg mu policzył to za sprawiedliwość, tak? A wydał o nim chlubne świadectwo na koniec życia, dlatego że on zachował wiarę. Natomiast żaden z nich nie doczekał spełnienia obietnicy.
Jeszcze jak teraz sprawdziłem, jak studiowaliśmy poprzednio, tyle lat temu, to korzystaliśmy z Biblii Warszawskiej. A w Biblii Warszawskiej to słowo jest inaczej przetłumaczone, bo ono jest przetłumaczone, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. I to słowo teleio, czy jak coś takiego, to można przetłumaczyć i tak, i tak. I teraz trochę inaczej wtedy, gdy studiowaliśmy i z Biblii Warszawskiej odnośnie tego celu, to patrzymy, no nawet nie ma jakby tego tematu poruszonego, bardziej jest tylko to wspomniane, tak? Natomiast większość, przynajmniej Kasia nie ma zapisane tu, większość tłumaczeń, z tego co sprawdziłem teraz, jednak podaje tutaj, aby nie stali się doskonali bez nas. Jednak tłumaczę to słowo jako doskonałość. Trochę zmienia się wydźwięk tego słowa. Można tak samo na to patrzeć, a można troszeczkę inaczej. I też wydaje mi się, że stąd może być różnica też między pierwszym studium a drugim, no bo jakoś trzeba ten werset wytłumaczyć, no to co Darek stara się jakby zrobić. Co to znaczy, że nie stali się doskonali i razem stajemy się doskonali w Chrystusie. To jest jakby jedna rzecz. I jeszcze jedna rzecz, którą widzę, bo temat, to co Kamil porusza, temat jakby wcześniejszego, tak, usprawiedliwienia dla Żydów, dla pogan. Z Żydami jest tutaj łatwiej, bo mnóstwo tego jest, tak? Natomiast z poganami jest tego mniej i trzeba byłoby też odświeżyć sobie list do Rzymian, tak? Pierwszy, drugi rozdział, tam gdzie też jest napisane, że nikt nie ma nic na swoją obronę, bo to, co o Bogu wiedzieć można, jest im to objawione. Ale tych miejsc nie jest dużo. Tych miejsc nie jest dużo odnośnie tego, co było wcześniej, odnośnie właśnie pogan, tych przykładów i tak dalej. Ja wiem, że Bóg wie, tak, odnośnie każdego człowieka i żaden człowiek nie będzie potępiony niesprawiedliwie. Nie ma takiej możliwości. A że ja też nie do końca rozumiem, gdyby ktoś mnie chciał zapytać, no to jak to jest? I pojawiają się pytania odnośnie wszystkich grup, jakie żyły, to ja nie wiem do końca. Ja mogę mieć pewne przesłanki, które mi tutaj wynikają, tak? Wiem jedno, żaden człowiek nie będzie potępiony niesprawiedliwie, tak? I zawsze każdy człowiek, czy to Żyd, czy poganin, musiał uwierzyć Bogu. Temu Bogu. Tyle, ile Bóg mu to objawił. Czyli Bóg objawia obietnicę, Bóg objawia nadchodzącego Mesjasza, tak? Bóg pokazuje, jaki jest w swoich dziełach i człowiek musiał w to uwierzyć albo to odrzucić. No i niestety większość to odrzucała.
Tutaj tak, jest słowo Boże. Pytanie,
to jest trudny temat.
W związku z tym wszystkim, co to znaczy bez nas, tak? I czy to znaczy, że w tym samym czasie? Kiedy my, kiedy oni, tak?
No doskonałość w Chrystusie, wszyscy razem.
Jaki to jest moment, tak?
W wszędzie w tym liście to słowo teleo jest przetłumaczone jako doskonałość.
W tym tłumaczeniu?
W tym tłumaczeniu.
No, bo w warszawskiej jako...
Niestety tłumaczenie to jest tłumaczenie, tak? I tłumaczenie też jest zależne od tego, kto jaką preferuje, jaki preferuje pogląd. To też ma wpływ na tłumaczenie. Może mieć. Chyba, nie powinno, ale może.
Bo można chyba i tak to słowo
tak
przetłumaczyć.
Jeśli otworzycie na przykład tą współcześnioną Biblię Gdańską, tam gdzie jest to Abrahamie, który został usprawiedliwiony z wiary, to wcześniej będziecie mieli poczytał, a w jednym miejscu te słowo jest przetłumaczone przypisał. Bo to jest zgodne z pewną doktryną, ale te słowo wszędzie oznacza, jest jedno. Przypisał to nie jest inne słowo, to jest te same, co poczytał. Więc też tłumaczenie jest takie, jakie jest. Ja powiem tak, no, tłumaczę jak potrafię. Temat usprawiedliwienia z wiary Abrahama, Izaaka, Jakuba, wszystkich bohaterów, których tu czytaliśmy, przywoływaliśmy przy liście do Rzymian. Cały czas z tego, co pamiętam, bo też patrzyłem na notatki, sprawdzałem. My skupialiśmy się, wiecie na czym? Na usprawiedliwieniu. Na usprawiedliwieniu, na tym, czy ktoś był sprawiedliwy w oczach Boga, czy nie był. Myśmy nigdzie nie mówili o gładzeniu grzechu tam. I to w ogóle nie stoi w sprzeczności jedno z drugim. Właśnie to jest niesamowite, że Bóg policzył im sprawiedliwość, są sprawiedliwi w oczach Boga, otrzymali chlubne świadectwo, ale nie doczekali tego momentu. Dlaczego? No bo inaczej Chrystus musiałby umierać. Najpierw za nich, potem za tych, potem za tych. Ale niestety nie mogło tak być. Dlaczego? Że kontekst pokazuje, że nowe przymierze w tym samym momencie wchodzi w życie. To pedagog, którym było prawo nadane z Synaju, wypełnił swoje zadanie. Wcześniej Mojżesz, Abraham, Izaak, Noe, Abel, oni nie mieli takiego prawa danego. Ale dostali świadectwo, że byli posłuszni Bogu? Wiedzieli, co mają robić, żeby być posłuszni Bogu? Wiedzieli. Wiedzieli, co mają robić, żeby być posłuszni Bogu. I otrzymali chlubne świadectwo, że są sprawiedliwi. Ale żeby mogli dostąpić tych wszystkich obietnic, które są w Chrystusie, o których czytamy, jest potrzebna doskonałość. A ona jest tylko w Chrystusie. Więc oni umarli w wierze, nie doczekawszy tego. Co nie przeszkadza im zupełnie, tak? Bogu nie przeszkadza zupełnie, że oni czekali na ten moment tam, gdzie jest ich miejsce. I w momencie, kiedy to nastąpiło, oni osiągnęli to, na co czekali. Nie żyjąc tutaj, ale ich dusze. No czytamy przecież też fragmenty, jak które przywoływałem, między innymi to, co mówi Pan Jezus w kilku miejscach, mówiąc o Abrahamie, Izaaku, Jakubie, mówiąc o tym Łazarzu, który był na łonie Abrahama. Potem, kiedy mówi, że Chrystus, kiedy to zabrał ze sobą wszystkich, tak, też taki zagadkowy fragment, który też tłumaczyłem wam w taki sposób, jak go rozumiem.
Efezjan 4:8.
Tak, więc to jak gdyby te fragmenty trzeba teraz dodać. One muszą się uzupełnić tutaj, bo one też są wskazówką na to, jak ten fragment należy rozumieć. Myśmy w ogóle go nie poruszali w ten sposób. W ogóle. Myśmy tylko tłumaczyli o usprawiedliwieniu z wiary. Bo niektórzy nauczają, że trzeba czekać. Oni musieli czekać na usprawiedliwienie. Że to usprawiedliwienie takie było i nie było. Ale ono było. Oni zostali usprawiedliwieni z wiary. Oni już otrzymali chlubne świadectwo wszyscy, że chodzili z Bogiem. Zanim jest napisane o kogo zabrał Bóg?
Henocha.
Zanim został zabrany,
podobał się Bogu.
Otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. On wiedział, że podobał się Bogu. I oni wszyscy wiedzieli, że podobają się Bogu. I to jest prawda. Dlatego dla nich nic nie grozi. Oni musieli tylko doczekać tego. Oni musieli po prostu, nie doczekali, oni musieli tylko czekać na ten moment, kiedy w dziejach wszechświata dokona się ta jedna ofiara, która gładzi grzech. Natomiast my dzisiaj, po Chrystusie, to jesteśmy w innej zupełnie sytuacji. W innej zupełnie sytuacji. Co nie oznacza, że tamci, przez to, że są byli w innej sytuacji, nie mogli dostąpić zgładzenia grzechu, tej doskonałości. I dostąpili jej, bo ona jest w Chrystusie dla wszystkich. Tak jak w przyszłości, kiedy Kościół już będzie z Panem, tak, kiedy już nastąpi zmartwychwstanie, tak, bo już będzie zmartwychwstanie, tysiącletnie królestwo to już jest po momencie rozpoczęcia zmartwychwstania, tak? Ale tam będą żyli ludzie? Będą umierać? Będą potrzebowali zmartwychwstać? Każdemu jest raz umrzeć, a potem sąd. W tym ciele. I to też tłumaczyłem w innym nauczaniu na temat tysiącletniego królestwa. Tam ludzie będą żyli na zasadach tych, które obowiązywać będą na ziemi, ale nigdzie nie jest napisane, że oni będą mieli zagwarantowane już samo przez się bycie w Nowym Jeruzalem i na Nowej Ziemi. Nie. Oni będą musieli uznać Chrystusa za kapłana, a nie za króla, bo król to będzie siedział. I też będą musieli zaakceptować warunki Nowego Przymierza. Nowego Przymierza. Bo ono jest w Chrystusie. Mimo, że już będzie po zmartwychwstaniu, tak? Że ono jeszcze się nie skończy, bo ono trwa. Zmartwychwstanie to pewien okres czasu, tak? Dla niektórych już się stało faktem. To nie przeszkadza moim zdaniem.
Ci, co umarli wcześniej, to nic nie mogą zrobić, tylko czekać. Wszystko, co mogli dokonać,
to
co uwierzyć, jakie uczynki spełnić, no to już wszystko.
Nawet, słuchajcie, już nie będę mówił, bo to byłoby, bo by było filozofowanie. Nie będę filozofował. Po prostu. My dzisiaj musimy uwierzyć w to, co się stało na Golgocie. Tak? A oni trwali wiarą w oczekiwanie na to. Nawet do końca tego nie rozumiejąc wszystkiego. Widząc to z dala. Ale wytrwali w wierze. Dlatego dla nich to też się liczy. Dlatego oni też mają swój udział w Chrystusie. W tym sensie, że mają udział w zmartwychwstaniu i w wieczności z Bogiem w Nowym Jeruzalem. Łotr na krzyżu mógł uwierzyć w śmierć Pana Jezusa? Nie, on umarł pierwszy. Przepraszam, Pan Jezus umarł pierwszy, ale kiedy Pan Jezus mówi, tak? Zły przykład, przepraszam, zły przykład. Natomiast kto? Jan Chrzciciel. Przecież jest o nim napisane, że najmniejszy w Królestwie Niebios, tak? Czyli pokazane jest, że on jest tym, który się wpisuje w tych, którzy umarli przed Chrystusem.
Największy z urodzonych z niewiasta, tak? Ale tak. Najmniejszy,
tak?
Że w Królestwie Niebios,
tak,
jest
teraz
widzimy,
jest różnica między tymi, którzy mają dział w Eklezji, czyli w tej małżonce Chrystusowej, nazywamy to Kościołem, to tak? A tymi, którzy umarli wcześniej, tak? Ale oni mają swój dział. Mają dział w zmartwychwstaniu, mają dział w sprawiedliwości, w doskonałości. Więc jest pewien podział tych i tych. I Biblia o tym mówi. Natomiast tutaj, w tym miejscu, moim zdaniem nie należy tego wszystkiego poruszać na raz, bo się zrobi pomieszanie z poplątaniem. Ten fragment mówi o otrzymaniu doskonałości, uzyskaniu doskonałości, której nie można uzyskać wcześniej. Był moment przełomowy. Teraz to dowolny moment jest. Dlaczego? Bo to już jest dostępne. To już się stało faktem. My jesteśmy po fakcie. Oni byli przed faktem. I oni musieli na ten fakt czekać. Nie doczekali go za życia, ale doczekali go w wierze do końca tutaj życia, a potem ich duszę. Bo Biblia o tym mówi, no chyba, że ktoś w duszę nie wierzy, no, że żyje. Tak? Ale Bóg mówi, że Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych i powołuje się, że jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba.
No jakby sam rozdział 11, tak, rozpoczyna się przecież. Wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, dowodem tego, czego nie widzimy. Przez nią bowiem przodkowie otrzymali chlubne świadectwo. I potem wszystko jest o każdym z nich, o wierze. No i to nie jest coś bliżej nieokreślonego i niewiadomo. Se wierzył każdy w co tam chciał i tak dalej. No wiara musi być powiązana z Bogiem, z obietnicami, tak? Ale czy jesteśmy w stanie zdefiniować odnośnie każdego tego, kto jest tu wymieniony? No, czytamy historię, tak? O niektórych wiemy więcej, o niektórych wiemy mniej. Ale Bóg wie, jaka była ich wiara. I wydali chlubne świadectwo właśnie tą wiarą w Boże, obietnice.
Żeby jeszcze może tak skończyć.
Cały kontekst 11 rozdziału.
Żeby to skończyć, jak gdyby. Jeżeli, to jest tak, słuchajcie, liczy się tylko prawda. Ja to powtarzam wielokrotnie. Nie liczy się, czy ja się muszę wycofać z czegoś, czy ja muszę zmienić zdanie, czy ja muszę coś dodać. To jest nieważne, bo w istocie ważne jest to, czy to, co się robi, jest prawdą. Jeżeli ja dla prawdy mam się wycofać z jakiegoś poglądu, to ja to zrobię. Ale jeżeli ja mam dla prawdy, bo zobaczyłem coś w słowie, zmienić zdanie, bo gdzieś coś wcześniej usłyszałem i w coś wierzyłem, to ja je zmienię. I nie zależy mi na tym, że ludzie będą o mnie, co będą ludzie o mnie mówić, bo to się nie liczy, liczy się prawda. To się liczy tak naprawdę, żebyśmy wierzyli w prawdę. I chcemy, żeby Bóg nam jak najwięcej pokazywał. Więc jeśli ja się mylę w tym momencie i zobaczę, że się mylę, albo ktoś mi pokaże, że się mylę, wykaże mi to na słowie. Bo to, że komuś może się to nie dodawać, czy coś, to jeszcze nie wystarczy mi. Ja potrzebuję argumentów, a nie, że ktoś nie do końca to rozumie i mu się nie wydaje. Tak? Bo też i takie sytuacje się zdarzają. Czasami się z ludźmi rozmawia, pisze się maile, a ktoś mówi, wiesz, ale ja to nie do końca jestem przekonany. No to jest żaden argument. No to dobrze, no nie jesteś przekonany. Ja póki co jestem, tak? Ale jeżeli ktoś merytorycznie wykazuje, tak, że słowo tak mówi, pokazuje i to ma sens, to głupiec jest ten, który widząc dowody w Słowie Bożym, nie zastanowi się nad tym, i jeżeli jest takie przesłanie i tak Duch Święty pokazuje, nie zmienić zdania. Natomiast też nie chcę być taką chorągiewką, która... Ja wolę czegoś nie powiedzieć. Wolę czegoś nie powiedzieć, nie nauczać czegoś, niż nauczać źle. To ja się czasami wstrzymuję przed pewnymi rzeczami. Ja i dzisiaj nawet pewne rzeczy mam w głowie, ale nie chcę mówić pewnych rzeczy z takiego powodu, że nie jest to ugruntowane jeszcze we mnie. Bo ja cały czas coś widzę w Biblii, ja cały czas coś przygotowuję i za każdym razem coś nowego widać. Jakieś nowe aspekty są, ale nie wszystko jest na tyle okrzepnięte, na tyle pewne, że można o tym mówić. A to nie jest miejsce, żebym ja sobie opowiadał tutaj swoje domysły. Tu jest miejsce na to, żeby to poprzeć słowem. Więc jeżeli się mylę, jeżeli ta doskonałość jest czymś innym, ale nie tym, co jest w tych miejscach tutaj, gładzeniem grzechu, tak, tym, co robi ofiara Jezusa Chrystusa, to ja zmienię zdanie. Ale ja muszę widzieć, że ona jest czymś innym. Bo cel to co innego, a doskonałość to co innego. Tutaj w kontekście. Zresztą są jeszcze inne miejsca, które w Słowie Bożym w warszawskiej Biblii są kompletnie inaczej oddane. I wczoraj przygotowując lekcję na 12 rozdział, też to zobaczyłem. Myślę, jej, a czemu ja mam takie dziwne notatki w swoich starych lekcjach? Przecież tu jest zupełnie co innego napisane. Niby drobna rzecz, a jednak. I sprawdzam też te tłumaczenia tutaj. Upewniam się, czy na pewno dobrze to jest przetłumaczone. Ale słuchajcie, no po to studiujemy, po to rozważamy, no. Natomiast sprawdzałem, jeszcze raz powtórzę, wszystko, co my wcześniej rozważaliśmy w kwestii usprawiedliwienia. Czy został usprawiedliwiony, czy był sprawiedliwy, czy Bóg go za takiego uważał, czy uważał go za grzesznika, który musi uwierzyć w Jezusa. No i wyszło nam, że absolutnie nie. No skoro Biblia mówi, że uwierzyli, no to uwierzyli. Otrzymali? Otrzymali. Otrzymaliśmy już chlubne świadectwo na swoje życie? Nie. Tylko, że my mamy inną sytuację. My dostajemy usprawiedliwienie na wejściu. Dlaczego? Bo ofiara Jezusa Chrystusa już się dokonała. My już na nic nie musimy czekać. My możemy tylko zwlekać, ale już nie czekać z opamiętaniem. Znaczy my nie, ale ludzie mogą tylko zwlekać z opamiętaniem, ale już nie muszą na nic czekać. Dużo gadałem, słuchajcie, proszę bardzo, mówcie jeszcze, no. Kamil, Martynka.
Ja jeżeli mogę, to dużo tutaj rozjaśniłeś, przy czym jakby ja muszę szczerze powiedzieć, że ja nigdy nie widziałem rozróżnienia pomiędzy usprawiedliwieniem a zgładzeniem grzechu. To znaczy, kiedy studiowaliśmy w przypadku czy przymierzy, czy Rzymian i tak dalej, to jakby ja nie kojarzę, żeby ktokolwiek mówił, że to należy rozdzielić, ponieważ powiedziałeś, że my po prostu kwestii gładzenia grzechów po prostu w ogóle nie omawialiśmy. My omawialiśmy w przypadku Starego Przymierza usprawiedliwienie tych ludzi przez Boga. Jakby faktycznie to rozróżnienie jakby dużo wyjaśnia i daje do myślenia i wydaje mi się, że tutaj jakby więcej widzę. Natomiast jestem zaskoczony, bo wydaje mi się, że no nie, ja się nie spotkałem, gdyby ktoś tak mówił, nie? Więc czy to jest po prostu teraz jakby w kontekście studium Hebrajczyków jest to po prostu dodane przez ciebie? Czy faktycznie my już wcześniej wystudiowaliśmy to, tylko ja tego tak nie widziałem, nie?
Pierwszym studium listu do... Zaraz, Hania, zaraz, momencik. Albo może powiedz, Hania, ty pierwsza. Tylko mikrofon włącz. Bo cię nie słychać. Wciąż cię nie słychać. Wciąż cię nie słychać. Moment, jak Hania, jak mikrofon zadziała, to ja się zatrzymam. Hania coś pisze. Za moment. Okej, to ja może powiem. Ta kwestia już od jakiegoś czasu jest przeze mnie analizowana. Tylko, że nie było okazji o tym mówić, a tak ni z gruchy, ni z pietruchy, mówiąc kolokwialnie, to też bez sensu. I też nie byłoby to moim zdaniem zbudowaniem. Dlaczego? Dlatego, że takie sytuacje, kiedy ja jakąś wrzutkę zrobię, czy wy, może wywołać taką burzę, wiecie, w głowie. Ojejku, co ty tu opowiadasz? Ale jeśli my to studiujemy, to ja teraz, robiąc analizę rozdziału 11, mogę się powołać na wszystko, co przestudiowaliśmy wcześniej. Nie muszę wam udowadniać, że w tekście doskonałość to jest zgładzenie grzechów przez krew Jezusa Chrystusa. Bo w tekście to już jest. To my to przestudiowaliśmy. Więc teraz ja nie muszę tego udowadniać. Nie muszę wam znajdować tych wszystkich wersetów, bo wy to wiecie. Natomiast to, co powiedziała Martynka, żeby ewentualnie pokazać to gdzieś indziej. Ja nie kojarzę sobie tych fragmentów. Właśnie to jest całe bogactwo listu do Hebrajczyków, że on porusza w swojej treści to, czego w innych listach nie ma. Tam jest usprawiedliwienie, tam jest przebaczenie, tam jest, ale bardziej się to odnosi do tych, którzy po Chrystusie, niż tych, którzy przed. Tam jest wspomniany Abraham, ale też nie w kontekście tego, że co się z nim stało, tylko tego, że jest ojcem wierzących, bo jest to mówione wiara Abrahama. Bo gdyby on nie był usprawiedliwiony z wiary, a czekał na Chrystusa, to jakbym był mógł ojcem wiary być? No jakim cudem? Ale to nie stoi w sprzeczności. To są dwie rzeczy, które się dodają. I kiedy popatrzymy na sytuację dzisiaj, to uwierzenie i usprawiedliwienie odbywa się w jednym momencie. Dlaczego? Bo my na nic nie musimy czekać. A wtedy na tę doskonałość, na te zgładzenie grzechu trzeba było czekać. I oni uwierzyli, trwali w wierze i nie doczekali, bo umarli. Więc oni byli w innej troszeczkę sytuacji, oni musieli czekać. My nie. Dlatego u nas to następuje w jednym momencie i nie ma sensu tego rozdzielać. Ale to są dwie rzeczy. I ten tekst to wskazuje. I no on jest, przynajmniej ja kojarzę, tak wprost napisany dokładnie, tylko jeden. Hania?
Okay. Tak, już właśnie bardzo krótko chciałam powiedzieć, bo myśmy się zastawiali nad tym słowem doskonały. Można powiedzieć, że Szlachta Bibel, która jest najlepszym chyba tutaj tłumaczeniem niemieckim jest tak samo vollkommen machen, czyli uczynić doskonałymi. Jeżeli popatrzymy na 9, mniej więcej 9, to tutaj jest bardzo taki właśnie mocny kontekst z tym, że się robi doskonałymi tych, i tu zaraz przechodzimy w dziesiątki do ofiar. Czyli w tym momencie większość też komentatorów tutaj w Niemczech uważa, że tutaj właśnie połączenie być doskonałym jest z tym takim usprawiedliwieniem grzechów, z uwagi na to, tak jak mówię, że jeżeli popatrzymy na Hebrajczyków 9, to doskonały i do 10 mniej więcej, łącznie z 10, to widzimy tutaj, że tu chodzi o usprawiedliwienie z grzechów. Dlatego też większość komentatorów wychodzi z tego założenia. Mówię ja to tak krótko. Dziękuję. Mm-hmm.
Dzięki.
Mam jeszcze, patrzę tutaj w programie, jakie są odnośniki do tego wersetu. To wszystkie są do Hebrajczyków. Jeden jest do Objawienia, ale jakieś nieporozumienie. I tylko jest jeden do Rzymian, do trzeciego rozdziału, wersety 25-26.
Jeszcze
ja nie pamiętam, jak to tłumaczyliśmy.
Jeszcze to słowo tutaj mam i w pierwszym Jana się powtarza, i w Jakuba się powtarza też jeszcze
samo
to słowo.
Tak? A tu nawet nie po słowie, tylko po temacie. Tylko ja nie pamiętam, jak my w Rzymian, trzeci rozdział 25-26, jakby to tłumaczyliśmy. Nie pamiętam. Także, tak jak powiedziałeś, tu w zasadzie jest tak bezpośrednio, tak? A nie ma więcej takich...
Bardziej jest mowa wszędzie o usprawiedliwieniu z wiary, tak? Ale też tu jest ten aspekt zgładzenia grzechów. Dlatego, że jak popatrzymy na przykład na czasy, kiedy obowiązywało prawo mojżeszowe, tam Izraelici składali ofiary ze zwierząt i one im przywracały cielesną czystość, czyli dawały im możliwość społeczności z Bogiem w świątyni. Tak? I kiedy one obowiązywały, kiedy była możliwość składania tych ofiar, to one przywracały im czystość, żeby mogli trwać w społeczności z Bogiem, ale nie gładziły grzechu, bo tu jest ten aspekt gładzenia, tej doskonałości, która jest w wyniku zgładzenia grzechów. I to może tylko krew Chrystusa zrobić. Dlatego ci wszyscy ludzie, którzy przed zawarciem przymierza na Synaju, w trakcie, a i wtedy, kiedy byli w niewoli, no świątyni nie było. Tak? Ale oni trwali w wierze, że to się zmieni, że przyjdzie taki król. Tak? Wierzyli prorokom. Wierzyli prorokom, bo prorocy prorokowali przed tym czasem. Mówili, że Pan odnowi Jerozolimę, przyjdzie król, przyjdzie pomazaniec, przyjdzie Pan do was. Jeżeli w to wierzyli, to umarli w wierze. Ale oni oczekiwali, bo to się nie stało za ich życia. Rodzice Jana Chrzciciela byli sprawiedliwi przed Bogiem. Na jakiej podstawie? Na podstawie wiary i tego, jak byli posłuszni prawu. Ci bohaterowie otrzymali chlubne świadectwo na jakiej podstawie? Na takiej podstawie, na ile byli posłuszni temu, co Bóg im powiedział. Na ile trwali w wierze w to, co Bóg obiecał. I mają chlubne świadectwo. Natomiast, jeszcze raz mówię, doskonałość została im dana w momencie, kiedy Chrystus umarł. Ich grzechy zostały zgładzone. I tym samym mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu. W tym zmartwychwstaniu do życia, o tak. Ewa pisze... Dzisiaj już nie będziemy następnego studium zaczynać, bo jednak ten temat wymagał omówienia i dobrze. Nie będę zaczynał kolejnej lekcji. Myślę, że dzisiejsza lekcja jest bardzo... Lekcja bardzo dużo pozwoliła w tym temacie sobie poukładać, również w kwestii przymierzy. Tak.
Tak, jeśli ja mogę też dodać, to, no, to ja bardzo dziękuję za to wyjaśnienie, bo tak jak Kamil mówił, to dla mnie też jest, to mi się poukładało i też właśnie ja wcześniej nie rozróżniałam tego, muszę powiedzieć, zgładzenia grzechów od usprawiedliwienia, bo tak jak dla nas to jest w jednym momencie się dzieje,
to no, automatycznie wychodziłam z założenia, że skoro ci bohaterowie wiary byli usprawiedliwieni, no to automatycznie ich grzechy też były przebaczone, zgładzone. I jakoś nie, no, nie brałam tego pod uwagę, że one zostały zgładzone dopiero jak, no, jak się dokonała ofiara Chrystusa. Także no, poukładało mi się to wszystko, także dziękuję.
Przebaczone w sensie zgładzone, bo przebaczane to one były również jak wtedy. Pokutowali przed Bogiem, jeśli trzeba było, tak w prawie mojżeszowym składali ofiary, ale one nie mogły gładzić grzechu. Więc one przywracały czystość, pozwalały trwać w społeczności z Bogiem, ale żeby dostąpić tych obietnic wszystkich przyszłych, Nowego Jeruzalem, potrzeba było, żeby krew Chrystusa zgładziła grzechy.
I dała doskonałość.
Tak, i dała tą doskonałość. I dlatego w nauczaniu apostolskim za bardzo to nie jest rozdzielone. Dlaczego? No bo dla nas nie ma żadnego rozdzielenia. To są dwie kwestie, ale one się dzieją w jednym momencie. Tak samo jak chrzest Duchem Świętym. Od razu dostajesz pieczęć Ducha Świętego, od razu jesteś zanurzony w Duchu Świętym. To jest jeden moment. Natomiast jak widzimy wydarzenia tuż po Pięćdziesiątnicy, to nie zawsze to było w jednym momencie. Dlaczego? No bo tam potrzeba było świadectwa dla innych, tak? Ale dzisiaj wszystko się odbywa od razu. Bo już nie potrzeba udowadniać, nie potrzeba nikomu już tłumaczyć tego, tak? Że tak jak i my, że Samarytanie też. Tam trzeba było, żeby Jan i Piotr pojechali i włożyli ręce, żeby Bóg w ten sposób dał im Ducha Świętego. Ale dzisiaj to nie jest już potrzebne. To były wydarzenia, które wtedy się tworzyły fundamenty doktryn. I one potrzebne były, żeby wszyscy zrozumieli, że jest jedna doktryna dla wszystkich. I to jest bardzo ważne właśnie w dziejach apostolskich, żeby to zobaczyć. Bo my oczekujemy, że dzisiaj będzie się działo taka kolejność jak w dziejach apostolskich. Nie ma takiej potrzeby. Już wszystko jest poukładane, już wszystkie doktryny są w Biblii umieszczone. Nie trzeba nowych. Myślę bardzo dobrze i można było zobaczyć aspekt listu do Hebrajczyków. Właśnie to jest to, że ten list jest taki właśnie wyjątkowy. W nim są poruszone rzeczy, których nigdzie nie ma. I dobrze, że taki list jest. Jeżeli ktoś by jeszcze miał wątpliwości, czy jeszcze jakieś pytania, to dzwońcie do mnie, czy napiszcie do mnie, bo ja nie jest... Tak, Kamil, proszę.
Jeżeli jeszcze mogę, ponieważ mówiliśmy tydzień temu, ale chyba teraz też, że żeby właśnie nie rozumieć tego w taki sposób, że jakby usprawiedliwienie tych osób w Starym Przymierzu działało wstecz, to powiedz mi, czy ja dobrze teraz to powiem. A bohaterowie wiary na przykład zostali usprawiedliwieni przez Boga, przed Chrystusem, ale dopiero kiedy Chrystus umarł za ich grzechy. Czyli dopiero kiedy Chrystus przyszedł, to umarł za ich grzechy. Czyli no są te dwa elementy.
Mieszasz dwa pojęcia, usprawiedliwienie i zgładzenie grzechu.
Jeszcze możesz powtórzyć?
Bo cały czas mówisz o usprawiedliwieniu, a my mówimy o zgładzeniu grzechu.
Nie. To znaczy, to
używasz słowa usprawiedliwieni byli cały czas. Oni już byli usprawiedliwieni, oni umarli. Sprawiedliwi. Duchy ludzi sprawiedliwych, które osiągnęły doskonałość. Oni byli sprawiedliwi. W oczach Boga. Abraham był sprawiedliwy w oczach Boga. Natomiast nie osiągnął tej doskonałości, która jest na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa, czyli zgładzenia grzechów. Na to czekał.
12 rozdział 23 wers.
No właśnie, tak. To tam o tym przystąpiliście z góry tyłem, tak? No będziemy jeszcze o tym mówić. Czyli oni zostali usprawiedliwieni, uznani przez Boga sprawiedliwymi, bo na podstawie wiary. Natomiast zgładzenie grzechów, na to musieli czekać, na tą doskonałość, która jest dla wszystkich w Chrystusie. Kamil? Bo moim zdaniem to są dwie rzeczy. Jedna się dokonała, druga nie wtedy.
Znaczy, wydaje mi się, że ja tak powiedziałem, ale zgadzam się.
No powiedziałeś, bo wiesz, no powiedziałeś cały czas o usprawiedliwieniu. Cały czas używałeś słowa usprawiedliwienie, natomiast ja potwierdzam to, co mówisz. Oni zostali usprawiedliwieni, bo są lekcje, które mówią, że nie. Są tacy, którzy nauczają, że nie. że oni musieli czekać na Chrystusa, żeby zostać usprawiedliwieni. Moim zdaniem nie musieli czekać, bo zrobił to, bo mamy świadectwo z Biblii, że Bóg usprawiedliwił ich wcześniej, na podstawie ich wiary.
Wydaje mi się, że osoby, które tak mówią, to one chyba nie dokonują rozróżnienia na usprawiedliwienie i
składzenie
grzechu.
Niewykluczone. Ale też to nie jest tak, że wszyscy wszystko widzą. My też jeszcze wielu rzeczy nie widzimy. Ja sam wielu rzeczy nie widzę. Sam kiedyś w ogóle tego aspektu nie dostrzegałem. W pewnym momencie zacząłem się nad nim zastanawiać, bo zobaczyłem, że to są dwie rzeczy, że jak gdyby nie można tego wrzucać do jednego worka. Ale wcześniej widziałem tylko usprawiedliwienie. Tak? Ale no dzięki Bogu, że człowiek jak studiuje, patrzcie, że niektóre rzeczy już studiujemy drugi czy trzeci raz, i za każdym razem coś nowego widzimy, ale nigdy tak, żeby to stało kompletnie w sprzeczności z tym, co zobaczyliśmy wcześniej. Jakoś tak Bóg to błogosławi, że po prostu nie mówimy pewnych rzeczach. Ja nie poruszam pewnych rzeczy, a potem nagle dodajemy do tego, co już jest. Więc jeżeli chodzi o usprawiedliwienie, to Biblia mówi. Jeżeli chodzi o doskonałość, też mówi. Ale to są dwie kwestie. I one mogą się dokonać od razu, tak jak teraz, ale w wypadku tych, którzy żyli wcześniej, nie było się w stanie. Dlaczego? No bo nie była złożona jeszcze ofiara. I oni musieli czekać. A nie czekać na usprawiedliwienie, a czekać na zgładzenie grzechu, bo sprawiedliwi byli na podstawie wiary. Bo usprawiedliwienie nie jest na podstawie zgładzenie grzechu nie jest na podstawie przyszłej ofiary. Bo Bóg mógłby im policzyć również zgładzenie grzechów. Ale Bóg tylko uznał ich za sprawiedliwych. Dlaczego? Bo z tekstu wynika, że zgładzenie grzechów odbywa się po złożeniu ofiary, a nie hipotetycznie przed kiedyś tam złożoną ofiarą. Dlatego Mojżesz wziął krew kozłów i wołów, pokropił, tak samo tu, krew Chrystusa musiała się przelać. Musiał się wykonać ten akt, to wydarzenie musiało się wykonać. Dlatego oni musieli czekać. Bo gdyby w Bożych prawach można było policzyć to naprzód, no to okej, ale nie można było.
I teraz właśnie ci, co mówią, że ofiara Jezusa działała wstecz, to próbują dopasować ofiarę Jezusa do tego, co wstecz, czyli tam ktoś żył, umarł, no to teraz ofiara Jezusa się cofa do niego, a tu jest odwrotnie.
I miesza się z usprawiedliwieniem niepotrzebnie.
Oni czekają do usprawiedliwienia, kiedy tak. Ofiara Jezusa się dokonała. To oni idą do przodu, wszystko w swoim czasie. I Bóg tak to wspaniale obmyślił, żeby oni byli usprawiedliwieni, ale czekali do osiągnięcia doskonałości. Czyli można w przenośni powiedzieć, że w jakiś tam sposób ofiara Jezusa dotyka tych wstecz, ale nie, że ona się cofa, bo wtedy musiałaby być wcześniej hipotetyczna.
Podobna sytuacja jest z grą słów w kwestii odrzucić zbawienie, utracić zbawienie. Tak. Niektórzy używają tego naprzemiennie. Dla nich jest to to samo. A to nie jest to samo. Tylko trzeba to zobaczyć. Że to nie jest to samo. Tak samo tutaj. No, są pewne niuanse i moim zdaniem, jeżeli je widać w tekście, a widać je w tekście, bo uważam, że to jest doprecyzowane, nie należy tych rzeczy mieszać. Nie należy poruszać usprawiedliwienia z wiary z gładzeniem grzechu. Bo jedno już się stało faktem, a na drugie trzeba było, oni musieli doczekać, musieli dojść do tego momentu. Jezus umarł, by nasze grzechy zgładzić, a zmartwychwstał, aby uczynić sprawiedliwymi. Tak? A który to fragment, jakbyś podała jeszcze z Biblii? Zmartwychwstał, żebyśmy mogli mieć udział w zmartwychwstaniu. Nie kojarzę tego fragmentu, chociaż nie twierdzę, nie kojarzę coś.
No tam dużo rzeczy się wydarzyło,
ale też dobrze by było pewne rzeczy poprzeć takimi wyraźnymi fragmentami ze Słowa Bożego, bo ja powiem szczerze, musiałbym się zastanowić nad tym twierdzeniem, czy dokładnie tak jest. To taki nowy temat mi się pojawił tutaj w tym, co Beata pisze.
Nie no, pamiętajmy, bo my mieliśmy tak oddzielnie lekcję, dlaczego Jezus musiał umrzeć, dlaczego Jezus musiał zmartwychwstać, tak? Ale ostatecznie przecież to trzeba
jeżeli gładzić
razem, wszystko razem.
Ze studium biblijnego, tak, ale wiesz co, dobrze, ale też trzeba popatrzeć w kontekście, co było wcześniej i później mówione, bo jeżeli Jezus zgładzi grzech, to tym samym czyni sprawiedliwym, bo sprawiedliwy jest ten, kto nie ma na sobie grzechu. Tak? Chodzi o to, że sprawiedliwy w sensie jego grzechy są zgładzone, bo to wszystko chodzi o dodefiniowanie pojęć, tak jak poganie na przykład, czy to, że kto, co to znaczy, ktoś jest sprawiedliwy, ktoś ma zgładzone grzechy, kto jest sprawiedliwy, na jakiej podstawie, to wszystko trzeba doprecyzować. Kontekst jest bardzo ważny, o czym my mówimy, bo czasami właśnie używa się takich ogólnych pojęć, nie doprecyzowując, jeden będzie mówił o tym, a drugi o tym. Marzenka jeszcze pisze. Bo myśmy mówili też, czytam jeszcze raz, co Beata napisała. Jezus umarł i zmartwychwstał, ale jego śmierć była dla naszego, żeby zgładzić nasze grzechy, ale zmartwychwstał. Zmartwychwstając dał dowód, że ta ofiara była tym, czym była, bo jak gdyby ja to doprecyzowywałem, pamiętam nawet w czasie studium, dlatego, że nie ma czegoś takiego, że Jezus umarł. On umarł i zmartwychwstał. Dlatego jest tą ofiarą. Dlatego jest kapłanem. Tak? To nie da się rozdzielić tych dwóch rzeczy. Chociaż niektórzy próbują filozofować i mówić, co by było, żeby Jezus tylko umarł i nie zmartwychwstał. Nic by nie było. Biblii by nie było, bo Biblia mówi, że umrze i zmartwychwstanie od samego początku.
To taki my to przy Mateuszu żeśmy podzielili, bo tak chronologicznie wychodziło.
Tak.
Tak rozmawiając przy śmierci Jezusa na krzyżu, no nie doszliśmy jeszcze do zmartwychwstania, stąd była wtedy lekcja, dlaczego Jezus musiał umrzeć. Ale już wtedy mówiliśmy wyraźnie, że bez zmartwychwstania to by nie weszło w życie to, co się stało.
Nie
tak?
Ma możliwości.
I dlatego później ta lekcja o zmartwychwstaniu, dwie nawet chyba, jest jakby dopełnieniem, jest całością. Normalnie byłoby to razem, ale z powodu jakby tej chronologii wyszło oddzielnie. No. Ale mówiliśmy o tym, że tego nie wolno rozdzielać, tak? Ale są fragmenty, które mówią wyraźnie, co się stało na krzyżu, tak. I wyraźnie, co się stało w momencie zmartwychwstania. No ale, i wszystko razem.
Tak, ale to, co się stało na krzyżu, mówimy, coś się stało na krzyżu, tak?
Tak.
Ale skąd wiemy, że to prawda? No dlatego, że Jezus zmartwychwstał. Poprzez zmartwychwstanie okazało się, że to prawda. Jezus o sobie mówił, jestem Synem Bożym. Umarł i nie zmartwychwstał. Co to za syn? Kolejny człowiek, jaki to Bóg? Ale jednak on umarł i zmartwychwstał. I tym dał dowód, że był tym, za kogo się podawał, o kim mówiły pisma. Tak? Więc jak gdyby my mamy to w głowie wszystko, natomiast możemy tematy rozdzielać, omawiać oddzielnie. Tak?
Gdyby ktoś powiedział, no właśnie, apostołowie nawet mieli problem z uwierzeniem, że zmartwychwstał, gdy byli świadkowie. I co by dało, gdyby ktoś im powiedział, wasze grzechy zostaliście usprawiedliwieni, wierzycie w Jezusa, bo on umarł za wasze grzechy, ale on nie żyje. To co ty mi mówisz w ogóle, tak? Bo my dzisiaj mamy lepiej, bo mamy z perspektywy śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Ale były takie 3 dni w historii świata, kiedy oni nie mieli tak i mieli problem z uwierzeniem w zmartwychwstanie, tak? A Słowo Boże dzisiaj przedstawia no, komplementarnie całość.
Tak, Marzenka pisze, właśnie zauważyłam, że według Stronga jest 5 różnych słów dotyczących doskonałości. Wydaje mi się, że można i więcej znaleźć. Natomiast kontekst wskazuje, o co chodzi, bo słowo to jest tylko słowo greckie. Natomiast ono jest w natchnionym tekście użyte i kontekst tego użycia słowa, myśl, która tam pokazuje, dokładnie wtedy precyzuje, co to jest za słowo. Te słowa nie zostały użyte przypadkowo, natomiast kontekst mówi, o co chodzi, dlaczego. To wszystko jest bardzo ważne, że one tworzą tekst. Te pojedyncze słowa tworzą tekst, myśl. to jest prawda. Dlatego tym bardziej patrzymy na kontekst. A najbliższy kontekst to jest list do Hebrajczyków. I co on mówi o doskonałości? Słuchajcie, to jest tak. Ja dzisiaj wytłumaczyłem dokładnie, jak to rozumiem. Pomodliłem się jeszcze przed tym, żebym też nie namieszał tutaj wam, żebym też potrafił to w miarę sensownie wytłumaczyć. Macie materiał do przemyślenia. On jest wytłumaczony, wydaje mi się, na tyle konkretnie, na tyle precyzyjnie, żeby zrozumieć moją myśl. Zgadza się? Czy się ktoś z nią zgadza, czy nie, ale powinien już dzisiaj rozumieć, co ja mam na myśli. Bo mam wrażenie, że ta prośba Kuby była dlatego, że ja nie doprecyzowałem czegoś i coś powiedziałem niezbyt wyraźnie. Okej, no ja mówiłem dużo słów i ktoś mógł mnie nie do końca zrozumieć. To jest normalne, przecież ja tylko jestem zwykłym człowiekiem, który coś tam mówi, wie, mu się wydaje, że dokładnie, a może wcale nie być tak. Więc ja dzisiaj mam wrażenie, że doprecyzowałem to i z tego, co widzę, że siedzicie, mam nadzieję, że rozumiecie. Tak samo tutaj mi piszą na Skype'ie, że bracia i siostry mówią, niektórzy na przykład, którzy zabierają głos, bo też nie wszyscy zabierają głos, że precyzyjnie to wytłumaczyłem. I to jest materiał do przemyślenia. Ja nie mówię, że od razu koniec, kropka, tak musi być. Nie, przemyślcie to. Przeanalizujcie. Jeśli pojawią się wam w głowie kolejne fragmenty, które wydawać by się mogło, że zgrzytają z tym twierdzeniem, trzeba je rozważyć. Weźmy je na pod rozwagę. Zastanówmy się o kontekście. Przypomnijmy sobie, jeśli były studiowane, co myśmy tam wystudiowali i można je rozważyć. Ale to jest materiał do przemyślenia. Człowiek musi być przekonany, jeśli ma coś przyjąć, tak? Okej. Czy ktoś jeszcze coś chciałby dodać? Bo wiem, że tydzień temu nawet Sergiusz mówił, że nie do końca tam wszystko rozumie. Też w wyniku tych słów, których ja tam używam, niektóre to takie mało popularne, tak? Ale i też no, można było tego nie zrozumieć tak do końca, tak wyraźnie. Natomiast no, mam nadzieję, że dzisiaj już jest. Okej, czyli co, możemy zakończyć to? Czy na Skype'ie uważacie, że możemy na dzisiaj zakończyć to wyjaśnianie? Czy jeszcze mógłbym coś doprecyzować, jeśli nie jest jasne? To jestem do usług. Ktoś pisze, że jest jasne. No dobrze, no. To zakończmy, słuchajcie, modlitwą.